Dobry wieczór, Wojciech Smoleciński. Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś oczywiście wracamy do historii Ukrainy. Tym razem skoncentrujemy się na latach 1914-1922. Moim dzisiejszym rozmówcą przez telefon jest pan Tymoteusz Pawłowski, autor licznych książek na temat historii pierwszej połowy XX wieku, a teraz autor artykułu, który właśnie się ukazał w Wojsko, Technika, Historia. Artykułu właśnie poświęconemu temu momentowi historii Ukrainy, niezwykle ciekawemu, bo to jest co najmniej kilka prób tworzenia ukraińskiej państwowości, także tworzenia ukraińskiego wojska. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, to w takim razie ta historia zaczyna się w 14 roku, tak jak to założyliśmy, czyli że pierwsza wojna światowa jest trochę podobnie jak w historii Polski takim katalizatorem, który otwiera nadzieję na tworzenie niepodległego ukraińskiego państwa?
Och, historia oczywiście zaczyna się dużo wcześniej, bo gdzieś w VIII wieku, ale tak, pierwsza wojna światowa, wielka wojna była katalizatorem przemian zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.
Przy czym podobnie jak Polska, Ukraina ma problem polegający na tym, że jest podzielona pomiędzy dwa wielkie mocarstwa, czyli z jednej strony Austro-Węgry, a większa część znajduje się w Imperium Rosyjskim.
Co więcej, ta różnica była większa niż pomiędzy różnymi dzielnicami rozbiorowymi Polski, dlatego że ta część austro-węgierska Ukrainy miała nieco inną religię i nieco inne tradycje.
No tak, tak. Całą wypada przypomnieć, że rzeczywiście mamy do czynienia z kasatą kościoła grekokatolickiego na tych terenach, które objęła Rosja. W związku z tym rzeczywiście mamy też ten wyraźny podział religijny. To był także podział mentalny, pana zdaniem? Czyli to, jakie różnice pomiędzy tymi Rusinami, Ukraińcami z obu stron tej granicy były silniejsze niż między Polakami z poszczególnych zaborów?
Nie wiem, czy silniejsze, ale na pewno istotniejsze, chociażby politycznie, dlatego że w Austrii, tutaj trzeba przypomnieć, że to był co prawda państwo austro-węgierskie, ale Ukraińcy mieszkali zarówno w tej części austriackiej, w Galicji, jak i w części węgierskiej. I tutaj także były różnice. Parlament w części austriackiej w Galicji dawał dużo więcej swobody mniejszościom narodowym niż w części austriackiej. Na terenie państwa austro-węgierskiego Ukraińcy mieli możliwość dużo większą niż na terenie Imperium Rosyjskiego rozwijania swoich organizacji społecznych, kulturalnych i politycznych. Mieli nawet swoje własne katedry na uniwersytetach, na Uniwersytecie Lwowskim. Co więcej, działacze polityczni ukraińscy działacze polityczni, którzy byli zmuszeni z powodu swojej aktywności do opuszczenia Ukrainy tej pod panowaniem rosyjskim, znajdowali schronienie w państwie austro-węgierskim.
No tutaj mamy kolejną paralelę z polską sytuacją, kiedy to ci działacze socjalistyczni uciekający po 905 roku z Piłsudskim na czele znajdują schronienie właśnie w Galicji.
Ale tutaj sytuacja Polaków znajdujących schronienie w Galicji była o wiele lepsza niż sytuacja Ukraińców, dlatego że Galicja była traktowana przez administrację austriacką jako prowincja polska. Władze miejskie były polskie, władze samorządowe były polskie, szkoły, uniwersytety były polskie, natomiast Ukraińcy byli traktowani zarówno przez Austriaków, jak i przez Polaków w Galicji, w austriackiej prowincji, jako mniejszość. My mieliśmy jednak nieco lepszą pozycję startową w 1914 roku, jeżeli chodzi o Galicję.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli już rozmawiamy o tym początku Wielkiej Wojny, no to bardzo ważnym elementem tych relacji pomiędzy poszczególnymi częściami tego terytorium, na którym powstawać będzie te państwo ukraińskie, no to jest jednak okupacja tej wschodniej części Galicji ze Lwowem przez armię rosyjską, która jest elementem tej pierwszej ofensywy rosyjskiej właśnie na Austro-Węgry. Mamy tam do czynienia także z wyraźnym realizacją pewnej polityki rosyjskiej wobec tej ludności małorosyjskiej czy też ukraińskiej, czyli mówiąc najkrócej, dochodzi do bardzo wyraźnego prześladowania tych grup ukraińskich, no i też prześladowania grekokatolików. Tu ważne nazwisko pojawia się, czy Andrzej Szeptycki.
Uderzenie rosyjskie na Austrię było bardzo ważnym zadaniem armii carskiej, dlatego że Rosjanie, Moskale powiedzmy, używajmy takiego terminu, ponieważ Moskale zamierzali, ich celem od 500 przeszło lat było zjednoczenie wszystkich ziem ruskich. Jedną z tych części ziem ruskich była Moskwa, Wielkie Księstwo Moskiewskie i okolice. Drugą częścią była ta część ruska, czyli Ruś Kijowska, Ukraina. I trzecie ziemie znajdowały się jeszcze pod, według Moskwy, pod okupacją austro-węgierską. W związku z tym celem strategicznym, największym celem państwa rosyjskiego w 1914 roku było zjednoczenie ziem ruskich. Cała ofensywa armii rosyjskiej została skierowana na Austrię, co spowodowało bardzo poważne problemy na innych frontach, przede wszystkim na froncie przeciwko niemieckim, i ostatecznie doprowadziło do bardzo poważnych, do klęski Rosji w czasie Wielkiej Wojny. O tym trzeba pamiętać, że to skupienie na zjednoczeniu ziem ruskich doprowadziło Rosję carską do upadku. Rosjanie bardzo, Moskale, zamierzali nie tylko zdobyć tę ziemię, ale także i zintegrować. No tutaj polityka Moskwy wobec kościoła unickiego to jest bardzo poważne zagadnienie, które wymagałoby, no podejrzewam, że kolejnej audycji.
No dobrze, no ale to w takim razie ja tylko wymieniłem rzeczywiście spośród osób, które zostały aresztowane i zatrzymane przez Rosjan w tym zajętym przez nich Lwowie Andrzeja Szeptyckiego, który zostaje zesłany w głąb Rosji, co jest charakterystycznym objawem tej nowej polityki, czyli próby nie tylko uczynienia z tych Rusinów mieszkających na terenie Galicji, no mówiąc najkrócej Rosjan, ale także wyznawców Kościoła Prawosławnego. To był taki jakby łączony element. To jest oczywiście z tej perspektywy pewnego rodzaju epizod, bo koleje wojny się odwracają i to armia niemiecka i armia austro-węgierska przechodzi do ofensywy. No i to jest kolejny rozdział tej naszej historii, choć poprzedza go jeszcze jedno ważne wydarzenie, czyli w roku 1917 wybucha rewolucja w Rosji. Ta rewolucja określana rewolucją lutową, która rozpoczyna nowy proces, który można nazwać autonomizacją Ukrainy, i to tej Ukrainy z Kijowem na czele, która jest tym obszarem z kolei wpływów rosyjskich.
Rewolucja lutowa była takim krótkim fragmentem w historii Rosji demokratyzacji państwa, czy prób demokratyzacji. Polegała między innymi na oddaniu władzy w ręce społeczeństwa. Jako że na Ukrainie społeczeństwo było ukraińskie, w związku z tym Ukraińcy dostali możliwość tworzenia swojego własnego samorządu i z tej możliwości możliwości i z tej możliwości skorzystali.
Pojawia się ten twór, którym jest Ukraińska Centralna Rada, która to nie aż tak znowu w tak sielankowej atmosferze, ale jednak próbuje rozszerzać ten zakres swojej autonomii wobec rządu tymczasowego Kieryńskiego, co nie przychodzi specjalnie łatwo, ale jest pewnym procesem.
No, pojawia się pytanie, co można robić w granicach politycznych, świata politycznego tej nowej demokratycznej Republiki Rosyjskiej, jak daleko można się posunąć, czy można ogłosić autonomię, czy można ogłosić niepodległość. No i też pojawia się pytanie, czego chcą mieszkańcy Ukrainy, bo to też jest istotny problem. Nie za bardzo wówczas 100 lat temu nie było ośrodków badania opinii społecznej, w związku z tym politycy nie za bardzo wiedzieli, jakie są pragnienia społeczeństwa.
To prawda, poza tym z całą pewnością możemy powiedzieć, że te nowoczesne narody, szczególnie te mniejsze narody, dopiero jakby to powiedzieć się aktywizowały i schodziły w dół, czyli mówiąc najkrócej, pozyskiwały pośród niższych warstw społecznych swoich zwolenników czy sympatyków, czyli te deklaracje no tak naprawdę były dopiero wtedy czynione bardzo często i mówiąc najkrócej, osoby, które do tej pory uważały się za tak zwanych tutejszych, musiały się zadeklarować, czy są na przykład Rosjanami, Ukraińcami czy Polakami.
Tak, w Polsce w tym czasie było podobnie i nam udało się doprowadzić do utworzenia w 1918 roku państwa polskiego i przy okazji wykrystalizował się naród polski, bo to trzeba łączyć. Te dwie rzeczy trzeba łączyć z rokiem 1918 i jeszcze dodać do tego rewolucję. 1918 rok był bardzo ważny. Przemiany w czasie I wojny światowej były dla Polaków olbrzymie i była szansa, że podobne przemiany nastąpią na Ukrainie. Centralna Rada starała się funkcjonować w granicach tego świata politycznego Republiki Rosyjskiej i patrzyła na reakcję zarówno swojego społeczeństwa, jak i na reakcję Republiki Rosyjskiej. Tylko, że ten czas życia demokratycznego w Republice Rosyjskiej trwał od rewolucji lutowej do rewolucji październikowej, czyli od nieco paradoksalnie od marca do listopada. Prowadzono różnego rodzaju manewry polityczne, rozmowy, negocjacje z Piotrogrodem, ze stolicą Republiki Rosyjskiej. Żądano czasami więcej niż Kieryński mógł ofiarować, czasami wycofywano się z tych żądań, ale w tym momencie wybuchła rewolucja październikowa, rewolucja bolszewicka, władzę w Rosji przejęli bolszewicy i nagle wywrócili bolszewicy ten stolik negocjacyjny i nic, co zostało do tej pory ustalone, nie było według bolszewików ważne.
No dobrze, ale to tutaj bardzo ważnym wątkiem jest też tego wywrócenie tego stolika przez bolszewików już nie tylko samym aktem rewolucji, no ale też aktem rozpędzenia konstytuanty, czyli tego tworu, który miał de facto rozstrzygnąć o relacjach pomiędzy Rosją a tworzącą się Ukrainą. Co staje się katalizatorem pewnego dość skomplikowanego procesu, bo z jednej strony mamy wolę ze strony Centralnej Rady ogłoszenia w tym momencie niepodległości, z drugiej strony mamy właściwie od samego początku próbę przeniesienia tej bolszewickiej rewolucji także na Ukrainę, no i wreszcie mamy trzeci element, czyli mamy podpisanie Traktatu Brzeskiego przez bardzo słabnącą już Centralną Radę, no i ofensywę armii państw centralnych, która błyskawicznie wiosną 1918 roku zajmuje ogromne obszary ówczesnego Imperium Carów, w tym właściwie całą Ukrainę.
I znowuż te trzy elementy trzeba ze sobą skorelować, trzeba ze sobą połączyć, co jest dość skomplikowane także narracyjnie, ponieważ wydarzenia dzieją się w co najmniej trzech miejscach w tym samym czasie. Wydarzenia, Rosjanie, bo to niezależnie od tego tutaj ustalmy, że wojnę, którą chociażby Polska toczyła w latach 1919-1920-21 na wschodzie, to nie była wojna polsko-bolszewicka. Rząd był bolszewicki, ale to była wojna polsko-rosyjska. To, że akurat u steru rządu stali bolszewicy, jest mniej istotne niż to, że bolszewicy realizowali politykę rosyjską, politykę wielkorosyjską. Także tak jak Bitwa Warszawska była elementem wojny polsko-rosyjskiej, tak i zmagania Ukraińców na przełomie 1917-1918 roku, to były zmagania ukraińsko-rosyjskie. Wojska rosyjskie uderzyły niemal natychmiast po rewolucji październikowej, po tym jak Centralna Rada Ukraińska nie chciała się dać zbolszewizować, nie chciała się podporządkować Rosji. Rosjanie zorganizowali kolumny uderzeniowe i zaatakowali Kijów. I po kilku bitwach Kijów zdobyli, a rząd, a Centralna Rada wycofała się na zachód do Winnicy. A w tym samym czasie trwały rozmowy pokojowe pomiędzy państwami centralnymi a Rosją w Brześciu. Jako że delegacja rosyjska nie chciała zgodzić się na żądania niemieckie, austriackie, węgierskie, bułgarskie i tureckie. W związku z tym państwa centralne uznały, że mogą porozumieć się z Ukrainą, z rządem ukraińskim. Tak, i było w tym dużo bardzo sensu, ponieważ w dawnej armii carskiej jedyne w miarę zdyscyplinowane jednostki to były jednostki w tej części ukraińskiej frontu niemiecko-rosyjskiego, tak? I były to wojska kontrolowane w pewien sposób, a przede wszystkim zaopatrywane dzięki wysiłkowi administracji ukraińskiej. I w momencie, w którym Niemcy, Austriacy, etc. porozumieli się z Ukraińcami, mogli wywrzeć presję dyplomatyczną na Rosję i w pewien sposób też osiągnęli sukces, ponieważ porozumieli się w sprawie dostaw żywności z Ukrainy. No tylko, że a ceną, którą za to zapłacili Niemcy, Austriacy, etc., było wsparcie państwa ukraińskiego w wojnie z Rosją. W związku z tym zorganizowano kolejną, Niemcy, Austriacy, etc., zorganizowali kolejne siły, kolejną armię i ruszyli przez Ukrainę walczyć z Rosjanami, z bolszewikami. Także to ta ofensywa niemiecka, austro-węgierska, to nie była ofensywa przeciwko Ukrainie, która miała doprowadzić do zajęcia Ukrainy, zniszczenia państwa ukraińskiego. Wprost przeciwnie, to miała być ofensywa, której celem była odbudowa państwa ukraińskiego. I w dużej mierze wiosną 1918 roku udało się ponownie zbudować, drugi raz zbudować państwo ukraińskie.
Tu pojawia się taki konstrukt, który znamy trochę też jakby z polskiej historii, czyli taka idea Mitteleuropy, czyli takiej budowy takich państw, no jakoś zaprzyjaźnionych z ówczesnym cesarstwem niemieckim, a które miały oddzielać państwo niemieckie od tej Rosji moskiewskiej. No i tu pojawia się rzeczywiście ta Ukraina, choć ona dość szybko przestaje być zarządzana przez Ukraińską Centralną Radę, a staje się hetmanatem pod przywództwem Pawła Skoropadzkiego.
Następuje w Kijowie zamach stanu z kilku powodów. Przede wszystkim Centralna Rada Ukraińska nie za bardzo jest zdecydowana. Nie jest to organ, nie jest to, to jest rada. To nie jest rząd, który silną ręką kontroluje swoje państwo. To jest pewien komitet, który o dużym stopniu demokracji, gdzie dyskutowano, gdzie długo i namiętnie dyskutowano nad różnego rodzaju pomysłami.
Poza tym był to też twór, który, no, warto przypomnieć, miał nieco bardziej lewicowy i liberalny charakter, niż by to, jakby to powiedzieć, sugerowała współpraca potem z państwami centralnymi, które jednak, mówiąc najkrócej, opierały się głównie na siłach konserwatywnych.
To jest dość skomplikowana sprawa, ponieważ Niemcy, chociaż były cesarstwem, były wówczas państwem, paradoksalnie to brzmi, raczej lewicowym, raczej...
No, rządzonym przez dumwirat wojskowych generałów, także to...
Ale dość duże znaczenie miała partia socjaldemokratyczna, tak jak i teraz. I państwa, które powstawały, tworzono to były, no, republiki ludowe, to były państwa takie socjalistyczne, półsocjalistyczne, więc to też jest...
Choć znowu, tu ciekawe, ta Ukraina jest w tym wypadku raczej wyjątkiem, dlatego że co by nie powiedzieć, ale hetman Skoropadzki jest osobą, która, no mówiąc tutaj, przytula do serca też jakąś część, no, sfrustrowanych wydarzeniami w Rosji byłych carskich generałów.
Hetman Skoropadzki jest wielką zagadką do dzisiaj. Hetman Skoropadzki to generał armii carskiej, wywodzący się z tradycji ukraińskich, ale spędził całe swoje życie w armii rosyjskiej i na pewno drogie mu były tradycje Rosji carskiej, tradycje armii carskiej. Hetman Skoropadzki był sprawnym dowódcą i sprawnym organizatorem. Był wojskowym, w związku z tym niezbyt przejmował się sprawami demokratycznymi i nie pozwalał na zbyt długie dyskusje. Nie wiadomo za bardzo do dziś, co on zamierzał. Znowuż na tej scenie politycznej Ukraina za czasów hetmanatu mogła pójść niejako w trzech kierunkach. Mogła zostać państwem całkowicie suwerennym, mogła stać się autonomiczną częścią Rosji, albo mogła przywrócić sytuację sprzed wojny. I hetman Paweł Skoropadzki długo nie udzielał precyzyjnej, nie udzielał jasnej odpowiedzi, jaki jest jego cel. Starał się lawirować, czym wielu do siebie zniechęcił do siebie, nie zadeklarował, że chce odbudowy państwa rosyjskiego, w związku z tym zniechęcił do siebie dawnych carskich oficerów. Nie zadeklarował jasno, że chce budowy państwa ukraińskiego. W związku z tym zniechęcił do siebie działaczy niepodległościowych. A tymczasem jeżeli nie będziemy go oceniać po słowach, a po działaniach, no to wówczas okaże się, że większość najważniejszych instytucji, które które do dzisiaj działają na Ukrainie, powstało właśnie, zostało stworzonych na mocy polecenia, rozkazu Pawła Skoropadzkiego.
No dobrze, ale to tutaj była rola, jak rozumiem, nieco podobna do naszej Rady Regencyjnej, która mimo tego, że w naszej jakby historycznej pamięci jest nieco zapomniana, ale okazała się być znacznie trwalszym fundamentem polskiego państwa, niż byśmy się chcieli do tego przyznać. No ale to w takim razie z drugiej strony jest to też tak, że Skoropadzki niedługo przetrwał upadek polityczny państw centralnych i mówiąc najkrócej, jego historia, ta polityczna na Ukrainie, kończy się już w grudniu 1918 tego roku, kiedy zaczyna się kolejna inicjatywa, która jakby przenosi naszą uwagę z tej Ukrainy, co prawda też okupowanej przez państwa centralne, ale tej Ukrainy z Kijowem na czele, do znowu Lwowa i na te obszary dawnej monarchii austro-węgierskiej.
Jeżeli zostawimy na chwileczkę na boku Pawła Skoropadzkiego i zwrócimy i spojrzymy na to, co się dzieje w tej austro-węgierskiej części Ukrainy, to zobaczymy podobne zmiany, które następowały na tych ziemiach w sytuacji Polaków. Tutaj ten temat jest, to zagadnienie jest nieco bliższe Polakom, ponieważ działalność...
Znamy to z rywalizacji polsko-ukraińskiej i z wydarzeń wokół walki we Lwowie w 1918 roku.
Wokół Lwowa, tak. I tutaj powstała w wyniku pewnego zbiegu okoliczności, pewnego zbiegu zdarzeń powstało państwo, które my zwykle nazywamy Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową. Jeszcze na przełomie października i listopada, i ono powstało nieco wcześniej nastąpiło uruchomienie potencjału wojskowego Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej niż uruchomienie potencjału polskiego. To uruchomienie potencjału militarnego to jest takie pseudonaukowy termin oznaczający wybuch powstania.
W jednostkach armii austriackiej znacznie więcej było Ukraińców na tym obszarze. Duża część Polaków służyła raczej na froncie włoskim.
Było, co było związane z wewnętrzną sytuacją upadającego cesarstwa austro-węgierskiego i istnieniem Rady Regencyjnej. W Wiedniu wiedziano, że to, co wywalczą Polacy w Galicji, na pewno zostanie od Austrii oderwane. W związku z tym Austriakom nie opłacało się inwestować w Polaków, a raczej opłacało im się osłabiać potencjał militarny, potencjał organizacyjny Polaków na tym terenie. Natomiast byli przekonani, że część ukraińska pozostanie lojalna wobec Wiednia. Czy to były słuszne, czy niesłuszne oczekiwania, to znowuż zbyt wiele jest znaków zapytania, żeby na to pytanie odpowiedzieć w sposób jednoznaczny.
Tu warto też przypomnieć jeszcze jedno nazwisko. Ja nie liczę na to, że dziś rozwiniemy ten ciekawy życiorys, ale pojawia się nazwisko Wilhelma Habsburga z żywieckich Habsburgów, czyli osoby, która też pojawia się na tym firmamencie politycznym relacji ukraińsko-austriackich, ukraińsko-rosyjskich w tym czasie. Ale wróćmy w takim razie do tych wydarzeń przełomu roku 18 i 19. Tutaj właściwie można powiedzieć, że mamy taki proces jakby dwustronny. Z jednej strony mamy tą Zachodnią Republikę, która, no mówiąc najkrócej, jednak przegrywa tę wojnę w Galicji ze stroną polską, a z drugiej strony po upadku hetmana Skoropadzkiego odradza się ukraińska Centralna Rada, czy też demokratyczny, nieco bardziej demokratyczny sposób rządzenia tą wschodnią częścią. No i mówiąc najkrócej, tam z kolei na firmamencie pojawiają się czerwoni i biali, którzy doprowadzają do takiego podwójnego jakby rozgrabienia tej Ukrainy i mówiąc najkrócej, kończy się ten ukraiński epizod sytuacją taką, w której te oddziały ukraińskie i ci ukraińscy politycy, no mówiąc najkrócej, zostają rozdarci pomiędzy te dwie nowe siły, które zajmują całe terytorium Ukrainy.
Ja bym jednak pozwolił sobie, nie zgodzi się z panem redaktorem, pan redaktor powiedział, że po upadku hetmana Skoropadzkiego następuje odbudowa, wzmocnienie Ukrainy. Ja bym raczej ocenił to, jako osłabienie.
Aha. Znaczy, pan w swoim artykule napisał coś takiego, że mieliśmy potężną ukraińską armię i słabą politykę ukraińską, potem mamy znacznie mocniejszą i liczniejszą reprezentację polityczną, za co bardzo słabą wojnę za czasów, bardzo słabą ten aspekt wojskowy za czasów dyrektoriatu.
Spojrzenie na Pawła Skoropadzkiego jest w jakiś sposób narzucone przez historiografię ukraińską, jako że Skoropadzki nie zadeklarował się jako zwolennik niepodległej Ukrainy, a nawet wprost przeciwnie, w pewnym momencie ogłosił, że będzie budował na bazie Ukrainy niepodległą, suwerenną Republikę Rosyjską, to jest przez Ukraińców bardzo nielubiany. Zapomina się chociażby jednak o tym, że ta deklaracja o budowaniu państwa, odbudowaniu państwa rosyjskiego na bazie Ukrainy była tylko i wyłącznie manewrem politycznym. Tego od niego żądały państwa antanty. On starał się jakoś manewrować politycznie i ochronić państwo swoje, państwo ukraińskie. Były roztrwały rozmowy dyplomatyczne pomiędzy państwem ukraińskim a Antantą i Francuzi i Brytyjczycy powiedzieli mu, że to tak nie jest. Ukraina nie jest państwem neutralnym, Ukraina jest państwem sojuszniczym dla Niemców i dla Austriaków. Trzeba zmienić politykę, podpowiedzieli mu, jak zmienić politykę, żeby uratować istnienie państwa czy autonomii ukraińskiej i on postąpił zgodnie z zaleceniami państwa antanty. I co doprowadziło z kolei do zamachu stanu, to wówczas pojawił się stery w tym nowym państwie ukraińskim przejął Szymon Petlura, ale ten zamach stanu, te trwające przez ponad miesiąc walki pomiędzy zwolennikami Szymona Petlury a hetmana Skoropadzkiego doprowadziły do znacznego osłabienia państwa ukraińskiego. To jest, ja lubię powtarzać, że na początku listopada Polacy mieli 10 tysięcy żołnierzy i 7 czy 8 rządów, z których skłóconych i wrogich. W grudniu mieliśmy jeden rząd i 100 tysięcy żołnierzy. Zupełnie inna sytuacja nastąpiła na Ukrainie. Na początku listopada mieli 100 tysięcy żołnierzy i jeden silny rząd. W grudniu mieli 10 tysięcy żołnierzy i kilka skłóconych ze sobą rządów. To koniec pierwszej wojny światowej. To, co się wydarzyło w listopadzie i w grudniu, było dla państwa ukraińskiego niezbyt korzystne. To tutaj jednak Polacy mieli więcej szczęścia i Polakom udało się przekonać państwa antanty, że nie są sojusznikami Niemców ani Austriaków. Ukraińcom tego się nie udało zrobić. Doprowadziło to do wojny domowej pod koniec roku 1918 roku i i do znacznego osłabienia potencjału państwa ukraińskiego.
No dobrze, ale to jeśli mielibyśmy opowiedzieć z kolei ten rok następny, czyli rok 19, a może i nawet i początek roku 1920, to odnoszę takie wrażenie, że tym czynnikiem, który wtedy rozstrzyga o losach Ukrainy, stają się rzeczywiście biali i czerwoni. Czyli mówiąc najkrócej, to Rosjanie w różnych wcieleniach decydują o tym, co dzieje się na Ukrainie. Przez Ukrainę w różne strony kierują się zresztą także armie, ta jedna i ta druga, ta z północy i ta z południa.
Tak, od cały rok 19 polega głównie na tym, że armie rosyjskie chodzą w te i we w te po Ukrainie.
Najpierw, paląc, niszcząc, gwałcąc i rabując.
Pobierając rekruta także, co jest istotne, pobierając rekruta i zabierając zboże i jedzenie. Najpierw uderzyli Rosjanie czerwoni, potem dotarli aż do Morza Czarnego, potem z kolei uderzyli Rosjanie biali, odpędzili Rosjan czerwonych od Morza Czerwonego Czarnego, pogonili ich
pod przez Kursk. Kijów
aż pod Kursk, a potem znowuż czerwoni Rosjanie przeszli do kontrataku i udało im się pogonić białych Rosjan z powrotem na wybrzeże Morza Czarnego, a rząd ukraiński, który popularnie był nazywany dyrektoriatem, a dyrektoriat pod przewodnictwem Symona Petlury, musiał się temu przyglądać, chociaż nie czynił tego w sposób bierny. Gdy armie rosyjskie krążyły po Ukrainie, rząd Symona Petlury starał się wywalczyć dla siebie jak najwięcej, podejmował różnego rodzaju akcje zbrojne. Udało się nawet wojskom ukraińskim wyzwolić Kijów, ale zostali niestety wyparci z niego przez białych Rosjan. I w gruncie rzeczy państwo ukraińskie, Ukraińska Republika Ludowa rządzona przez dyrektoriat, ograniczyła się do wąskiego pasa ziem wzdłuż rzeki Zbrucz, wzdłuż granicy z Polską.
No dobrze, ale tutaj pojawia się znowu kolejny epizod, o którym mamy jakieś większe nieco pojęcie, bo wiąże się ściśle z polską historią, czyli mamy kwiecień, maj 1920 roku, no i tą wyprawę wojsk polskich na Kijów, no już tak naprawdę w sojuszu z Symonem Petlurą.
No nad sojuszem polsko-ukraińskim pracowano jeszcze w 1919 roku. Udało się osiągnąć porozumienie polityczne, porozumienie wojskowe. Nie wszyscy po stronie ukraińskiej byli z tego porozumienia zadowoleni, ponieważ za polską pomoc Ukraina musiała zrzec się ziem na zachód od Zbrucza, czyli tej dawnej Ukrainy, czyli Galicji. I przeprowadzono także według niektórych Ukraińców niekorzystną granicę przez Wołyń. Ale sojusz podpisano i w kwietniu ruszyła wspólna polsko-ukraińska ofensywa na Kijów. I Kijów został wyzwolony w początkach, pierwszych dniach maja 1920 roku. Co interesujące, wojska, które pierwsze oddziały, które wkroczyły do Kijowa, uderzały z kierunku Hostomela, tam gdzie dzisiaj jest lotnisko.
No, odnoszę takie wrażenie, że w ogóle geografia tej wojny i geografia tych zmagań, o których dzisiaj rozmawiamy, rzeczywiście jest bardzo podobna i bardzo ciekawe, że te miejscowości się znowu pojawiają na tej, jak rozumiem, głównie polityczno-gospodarczej mapie Ukrainy. To bardzo ważny wątek. Jeśli chodzi o tę puentę tej historii, to z całą pewnością trzeba powiedzieć, że traktat Ryski kończył tę współpracę polsko-ukraińską. Okazało się, że, mówiąc najkrócej, porzuciliśmy Ukrainę w tym traktacie. Choć, mówiąc najkrócej, pytanie jest zawsze otwarte o to, czy nie było to działanie, na które Polska była skazana. Ale tego pytania nie zadaję, bo tworzylibyśmy znowu kolejną audycję. Myślę, że może kiedyś nam się uda o tym porozmawiać. O tych wątkach zresztą mówiliśmy w ostatnich tygodniach parokrotnie w naszej audycji, także chciałbym naszym słuchaczom o tym przypomnieć i do tych audycji, które są wciąż na stronie internetowej Radia Gdańsk, Państwa zaprowadzić. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą audycję. Tymoteusz Pawłowski był dzisiejszym moim rozmówcą. Rozmawialiśmy o tych dramatycznych dla Ukrainy, ale także wszystkich właściwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej latach 1914-1922. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za dzisiejszą audycję i za dzisiejszą rozmowę.
Ja dziękuję.
Do usłyszenia. Państwu życzę dobranoc.